Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, a w studio witam serdecznie naszego gościa, pan profesor Andrzej Kaźmierczak ze Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Serdecznie, szczęść Boże, witam.
To nasze dzisiaj drugie spotkanie po spotkaniu wcześniejszym w telewizji Trwam. Pewnie na początku podsumujemy tamte tematy, które podejmowaliśmy, ale też no, myślę, że takim ważnym komunikatem z ostatnich dni to jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego o poziomie wzrostu PKB za drugi kwartał tego roku i elementach składowych, który przebiegł przez media bez jakiegoś specjalnego zainteresowania w związku z aferą Amber Gold, a jest to o tyle ważne, że GUS negatywnie ocenił koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i w usługach w sierpniu tego roku. Panie profesorze, co to znaczy, że GUS negatywnie ocenia koniunkturę, które w tylu gałęziach gospodarki i w usług?
Więc rzeczywiście jest to bardzo ważna informacja, spadek dynamiki tempa wzrostu PKB, bo pamiętajmy, jeszcze w pierwszym kwartale PKB rósł w tempie 3,5%, no teraz spadł bardzo mocno, co oczywiście ma daleko idące konsekwencje dla sytuacji dla obywateli. Dlatego, bo im niższe tempo wzrostu PKB, tym niewątpliwie mniejsze wpływy do budżetu, tym trudniejsza sytuacja budżetu państwa, no i tym większa, głębsza polityka zaciskania pasa, polityka cięć wydatków budżetowych, no ze wszystkimi tego konsekwencjami dla wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej i sytuacji sektora prywatnego. Więc to jest bardzo zła informacja. Pogorszenie sytuacji jest bardzo, bardzo mocne. No i wygląda na to, że te trudności jednak będą się pogłębiały. Na to wskazują najnowsze prognozy, jeżeli chodzi o kształtowanie się PKB i kształtowanie się konsumpcji i kształtowanie się inwestycji. Właśnie to, co sprawiło, że ten przyrost PKB jest tak skromny, to wynik stagnacji konsumpcji, globalnej konsumpcji, na którą oczywiście składa się konsumpcja indywidualna i konsumpcja zbiorowa. I tutaj, jeżeli chodzi o konsumpcję indywidualną, czyli wydatki, krótko mówiąc, obywateli, to tu jest stagnacja, natomiast spada konsumpcja zbiorowa. Wyraźnie wydatki na konsumpcję zbiorową, wydatki budżetowe spadają. No i też źle się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje. Znów możemy je podzielić na inwestycje przedsiębiorstw, tak zwane inwestycje sektora prywatnego i inwestycje sektora publicznego. No i tutaj szczególnie zła jest sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycje sektora publicznego, czyli te inwestycje, które realizuje państwo, głównie oczywiście ze środków unijnych, ale nie tylko, bo przecież te inwestycje sektora publicznego muszą być kofinansowane również z wydatków państwa, w złotych. I tu jest kłopot, tu są trudności właśnie z uzupełnieniem owego wkładu własnego państwa w realizacji inwestycji z funduszy unijnych. No i stąd one właśnie spadają, wręcz bezwzględny spadek. Już nie tylko jest spadek wzrostu, spadek dynamiki wzrostu, ale bezwzględny, ujemny przyrost inwestycji sektora publicznego. No i również pogarsza się sytuacja, jeżeli chodzi o sektor zagraniczny. Mam tu na myśli oczywiście eksport. Wprawdzie różnica między eksportem a importem jest dodatnia, no ale to jest słaba pociecha, dlatego, bo spada wolumen zarówno eksportu, jak i importu. To znaczy, krótko mówiąc, popyt zagraniczny na nasze towary spada, bo przecież mamy recesję w strefie euro. No i spada import, między innymi oczywiście i surowców zaopatrzeniowych i dóbr inwestycyjnych, co oczywiście musi mieć negatywny wpływ na wewnętrzny, krajowy wzrost gospodarczy, bo przecież wzrost gospodarczy w dużej mierze opiera się na imporcie dóbr surowcowo-inwestycyjnych. I tutaj ta dynamika też bardzo wyraźnie spada. co jest ewidentnym objawem spowolnienia w Polsce. Szczęśliwie nie jest to recesja, to znaczy nie jest to bezwzględny spadek PKB, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu krajów Unii Europejskiej. No ale spowolnienie jest bardzo wyraźne. Ja dodam, że aby zatrudnienie rosło, aby ilość miejsc pracy rosła, to nasz PKB powinien rosnąć w tempie mniej więcej 4%. Dopiero od 4% rośnie, spada bezrobocie. No a ono jest niestety bardzo wysokie, no z perspektywą dalszego wzrostu bezrobocia, bo wedle Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono obecnie 12,3%. To jest bardzo wysoki wskaźnik. No i będzie rosło zapewne powyżej 13%, bo jeżeli skończą się prace sezonowe, jeżeli młodzież, która skończyła szkołę, będzie poszukiwała zatrudnienia i tego zatrudnienia nie znajdzie, a pewnie tak będzie, no to niestety bezrobocie podskoczy. Zresztą zawsze we wrześniu bezrobocie rośnie.
Tylko niepokojące jest to właśnie, że tutaj nie ma jakiegoś znaczącego obniżenia tej stopy bezrobocia, gdy pojawiają się prace sezonowe, to po pierwsze. Tak. Po drugie, gdy mówimy o wskaźnikach za drugi kwartał, no to mieliśmy szereg inwestycji związanych z euro i tutaj też jakby no, wydawałoby się, że te wskaźniki będą lepsze, a gdy idzie o konsumpcję, no to przypomnijmy, że odwiedziło nas kilkaset tysięcy gości zagranicznych w związku z euro i ta konsumpcja, ten popyt wewnętrzny, no wcale tutaj nie jest imponujący, wręcz przeciwnie, także jest stagnacja, więc te wskaźniki w tych trzech obszarach, panie profesorze, akurat w tym czasie, w drugim kwartale, no one powinny być jednak znacznie lepsze. Jeśli nie są, to znaczy, że jest coś bardzo złego się dzieje.
Rzeczywiście, no sporo oczekiwaliśmy, jeżeli chodzi o wpływ euro na wzrost gospodarczy, na wzrost konsumpcji i inwestycji. No tak się nie stało. Rzeczywiście ten wpływ był minimalny. No ale statystyki mówią, że przyrost wynagrodzeń był bardzo mały. Praktycznie no, w drugim kwartale to było poniżej inflacji, więc w istocie w ujęciu realnym wynagrodzenia w gospodarce narodowej spadały. Zresztą ich perspektywy nie są najlepsze, dlatego bo badania ankietowe mówią, że przedsiębiorstwa nie zamierzają podnosić wynagrodzeń. Zresztą inaczej być nie może, dlatego, bo przy wysokiej stopie bezrobocia przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na utrzymanie na dotychczasowym poziomie wynagrodzeń. Nie muszą realizować podwyżek. Żądania płacowe są minimalne. Każdy stara się utrzymać za wszelką cenę miejsce pracy, nawet za cenę dotychczasowego, a nawet mniejszego wynagrodzenia. I na ogół jest tak, że im wyższe bezrobocie, tym te żądania płacowe są niższe. Oczywiście z wyjątkiem jakichś takich tych branż silnie uzwiązkowionych z udziałem Skarbu Państwa, firm państwowych. Mam tu na myśli oczywiście górnictwo, gdzie siła przetargowa związków zawodowych jest duża. No ale oczywiście takich branż jest niewiele. Generalnie rzecz biorąc jest absolutne zamrożenie płac w sferze budżetowej i zastój wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. I stąd po uwzględnieniu inflacji w ujęciu realnym one spadają i ta sytuacja się utrzyma mniej więcej do połowy przyszłego roku, dopóki oczywiście dynamika PKB będzie spadała, tak mówią prognozy. I dopiero powolutku od połowy przyszłego roku powróci optymizm i inwestycje i konsumpcja powinny nieco wzrosnąć, ale nie sądzę, żeby to był jakiś taki wzrost mocno odczuwalny, prawda, żeby to było jakieś takie silne odbicie, ale jednak to będzie odwrócenie trendu. To niewątpliwie powinno mieć miejsce, odwrócenie trendu.
A czy grozi nam, panie profesorze, recesja? Przewidywania są też takie, że w trzecim kwartale może być wzrost 1,5%. Przypomnę, teraz to jest 2,5. Czy może to zejść do zera, czy poniżej zera?
Nie. Tego nie, prognozy nie przewidują. W przeciwieństwie do wielu krajów strefy euro, jednak recesji nie będzie, to raczej jestem tego pewien. Nadal będziemy mieli dodatni wzrost, ale proszę ojca, to będzie takie czołganie się, prawda? To będzie taki marazm, to będzie takie stabilna sytuacja na niskim poziomie, która oczywiście nie może nas zadowalać, dlatego, bo jeżeli my będziemy rozwijać się w tempie 2% PKB wzrostu rocznie, to my nigdy nie dościgniemy przeciętnego poziomu życia w strefie euro czy w Unii Europejskiej, prawda? Ten dystans będzie się utrwalał, no i będziemy takim ubogim krewnym w Unii Europejskiej.
No ale rządzący będą nas zapewniać, że właśnie u nas jest lepiej, bo tam jest na przykład recesja, a u nas jest wzrost.
No tak, to oczywiście można się pocieszać. To oczywiście to się robi, prawda? Ale powiadam, abyśmy stopniowo doganiali poziom życia w strefie euro i w ogóle w Unii Europejskiej, to my powinniśmy się rozwijać w tempie 8% rocznie. 8% rocznie, a nie w tempie 2,5% rocznie, czy nawet mniej, prawda, jak to może się zdarzyć. Dlatego, bo to sprawi, że my Unii Europejskiej po prostu nie dościgniemy i będziemy krajem takim dostarczycielem siły roboczej, producentem dóbr o kapitałochłonnych, prawda, wymagających dużego wkładu nisko opłacanej płacy, dóbr mało innowacyjnych. No chyba nam na tym nie zależy. Powiadam, dynamika PKB musi wynosić 8%, żebyśmy myśleli o zbliżeniu poziomu rozwoju gospodarczego do strefy euro, bo dzisiaj dzisiaj polski PKB stanowi mniej więcej 50% tego przeciętnego w Unii Europejskiej.
Panie profesorze, na te lata rządów Donalda Tuska spadł także deszcz pieniędzy dotacji unijnych, około 60 chyba miliardów euro. W ostatniej kampanii wyborczej Donald Tusk, komisarz Lewandowski, Radosław Sikorski i tam jeszcze ktoś z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej obiecali, że jeżeli tylko oni będą rządzić dalej, to znów na Polskę spadnie deszcz 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej.
No tak, to był chwytliwy dosyć argument propagandowy rzeczywiście Platformy Obywatelskiej, który niewątpliwie pewien skutek odniósł. No jednak, proszę zauważyć, obietnica 300 miliardów złotych, prawda, gwarancji 300 miliardów złotych niewątpliwie robi wrażenie na wyborcach, no bo wiadomo, że bez środków unijnych ten wzrost gospodarczy byłby o połowę mniejszy, aniżeli jest obecnie. Więc niewątpliwie to było dosyć takie zagranie bardzo, bardzo trafne. Natomiast myślę, że te środki unijne my otrzymamy, może nie w tak dużej wysokości jak dotychczas, bo przecież na tę perspektywę 2007-2013 otrzymaliśmy 60 miliardów euro, prawda, i to generowało nasz wzrost. Środki unijne generowały nasz wzrost. Ale bez względu na to, jaka opcja będzie u władzy, to my te środki unijne, być może w mniejszej wysokości, ale jednak otrzymamy. Więc tutaj takie argumentowanie, że tylko Platforma Obywatelska otrzyma te fundusze, no jest niewłaściwą argumentacją, bo my będziemy dostawali nie z tego, właśnie nie dlatego, że Platforma Obywatelska będzie u władzy, tylko dlatego, że Unii Europejskiej w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak zależy na wyrównywaniu tych dysproporcji w rozwoju gospodarczym. Są to tak zwane fundusze spójności, czyli właśnie zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów strefy krajów Unii Europejskiej. I my je otrzymamy, pewnie mniej niż dotychczas, bo jednak większą część funduszy trzeba będzie przeznaczyć na walkę z kryzysem w strefie euro, prawda, jako kluczowy obszar Unii Europejskiej. No ale na pewno sporo pieniędzy dostaniemy. I stąd no one powinny podtrzymywać nasz wzrost gospodarczy. A zatem no, mam nadzieję, że będziemy w tej szczęśliwej sytuacji, że te fundusze unijne nadal nas będą wspierać. Bez nich absolutnie sobie nie poradzimy. Będzie zastój, stagnacja, wysokie bezrobocie ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi dla Polski.
Panie profesorze, no to bezrobocie wzrasta. Przewiduje się także, że może wynieść około 14%, przypomnę dzisiaj 12,3. No to by znaczyło, że 2,5 miliona ludzi w Polsce, tych zarejestrowanych, tych, no, o których wiemy, którzy jakby są w wykazie, nie ma pracy. Do tego dodajemy emigrację zarobkową, też około 2 milionów, ale także jeden z wskaźników ubóstwa jest bardzo niepokojący, który się pojawia. To ubóstwo w Polsce jednak z roku na rok coraz bardziej przyrasta i chociażby w 2011 roku o blisko 400 tysięcy wzrosła liczba ludzi żyjących poniżej granicy skrajnego ubóstwa, a skrajne ubóstwo to jest takie, które grozi biologicznym wyniszczeniem człowieka. Dzisiaj według tych wskaźników, które podaje Główny Urząd Statystyczny, blisko 2,6 miliona ludzi w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, czyli zagrażającym biologicznemu wyniszczeniu człowieka.
Tak, więc to są wskaźniki zatrważające, rzeczywiście najnowsze wskaźniki ubóstwa w Polsce. Ponad 2,5 miliona rzeczywiście jest takie precyzyjne sformułowanie, żyje w ubóstwie, czyli na granicy utrzymania ubóstwie biologicznego. No, to jest zatrważające, z tym, że jeżeli chodzi akurat o wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, to tutaj mała uwaga, mała korekta. Otóż powiedzmy sobie, że nie wszyscy, którzy są zarejestrowani bezrobotnymi, nie pracują, prawda? No część jednak tych bezrobotnych pracuje w szarej strefie, nawet niemała część. I Unia Europejska stosuje inny nieco wskaźnik szacunku bezrobocia, mianowicie nie bezrobocia rejestrowanego, ale faktycznego bezrobocia. Tak zwane bezrobocie według metodologii BAEL. No i tutaj też ten wskaźnik jest oczywiście bardzo smutny, bo wedle tych szacunków rzeczywiście bezrobotnych, to ten wskaźnik wynosi obecnie 10,1% i też rośnie. I też rośnie, nawiasem mówiąc. Niewątpliwie część bezrobotnych po prostu rejestruje się tylko po to, żeby otrzymać ubezpieczenie zdrowotne, prawda, żeby móc za darmo pójść do lekarza, i część ludzi po prostu woli pracować dlatego w szarej strefie, bo nie chce płacić wszelkiego rodzaju składek ubezpieczeniowych, prawda, no bo to jest w istocie bardzo wysoki koszt. Poza tym w ogóle przedsiębiorcy niestety zatrudniają w szarej strefie, bo sami składek okołopłacowych nie chcą płacić, czy to ZUS-owi, czy do innych funduszy, bo przecież pamiętajmy, że jednak te składki okołopłacowe kosztują przedsiębiorcę około, te składki okołopłacowe to jest mniej więcej 45% wynagrodzenia brutto. To jest dosyć duże obciążenie dla przedsiębiorców, prawda, nadal. I stąd, gdyby oczywiście oficjalnie ci pracownicy zostali zatrudnieni. Więc to są wysokie obciążenia, de facto podatki. Te składki są de facto parapodatkami, prawda? Bo one są liczone od wysokości wynagrodzenia, jako procent wynagrodzenia. No, w każdym bądź razie to faktyczne bezrobocie jest nieco mniejsze, 10,1%, co nie zmienia faktu, że jest bardzo wysokie. No jeszcze jeżeli do tego dodamy tych, jak ojciec zauważył, którzy wyemigrowali, a do tego przecież należałoby doliczyć, bo gdyby oni tu wrócili, to oni by przecież pracy nie znaleźli, prawda? No to w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o bezrobocie w Polsce, jest po prostu zatrważająca. No i bardzo smutne jest, że młodzi ludzie emigrują z Polski. No proszę zauważyć, co to znaczy, że oni pracują za granicą? To znaczy, że oni za granicą płacą składki emerytalne. a tych składek emerytalnych nie płacą u nas w Polsce do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdyby tu pracowali, prawda? A zatem zasilają de facto też chwiejne, bankrutujące czasami fundusze emerytalne w Europie Zachodniej, bo przecież tam sytuacja demograficzna też nie jest dobra, prawda? I natomiast oczywiście nie dość, że nie wytwarzają dochodu narodowego w kraju, ludzie przecież wykształceni, często, bardzo często po studiach, duży odsetek emigrujących to są ludzie po studiach, to prawda, to jeszcze nie płacą tych składek tutaj. No a jaka jest sytuacja Funduszy Ubezpieczeń Społecznych? Jakie rysują się perspektywy dla tego funduszu? To wielokrotnie pisano. No raczej należy w czarnych barwach widzieć przyszłość, stabilność, równowagę Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Tylko zastanawiam się też, panie profesorze, nad tym, no jak to jest, że ja już abstrahuję od tych wszystkich obietnic, które trzeba mieć w pamięci i za które trzeba rozliczyć poszczególnych polityków i partie polityczne, o tym, że będą wracali ludzie do Polski, prawda, że tutaj znajdą pracę i tak dalej. No to wiele razy w reklamówkach partii rządzącej się pojawiało, nawet już nie warto tego wspominać. Natomiast no jak to jest, że jednak rząd nie próbuje zatrzymać tych młodych ludzi, zdolnych ludzi, wykształconych przecież także u nas, w Polsce, stwarzając jakieś możliwości, no tylko po prostu oni wyjeżdżają, oni no, nie zasilają też ani naszego budżetu, nie pracują dla nas. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że wielu zostanie tam już za granicą, więc tracimy ich bezpowrotnie. No, ja nie rozumiem tego postępowania, tak? Jak można się wyzbywać, bo wyzbywa się stoczni, wyzbywa się kopalni, wyzbywa się różnych przedsiębiorstw, co chwilę o tym słyszymy, ale wyzbywa się też ludzi, którzy są najcenniejszym kapitałem społeczeństwa.
Tak, tak, to jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, że człowiek, ludzie wykształceni, to ten kapitał jest najcenniejszy, żaden kapitał rzeczowy człowieka nie zastąpi. Wrócę do pierwszego wątku, mianowicie podzielam pogląd, że nadszedł czas rozliczenia rządzących z obietnic wyborczych. Najwyższy czas. Rządzą już 5 lat i chyba nie mogą już się zasłaniać nieudolnością swoich poprzedników, złymi rozwiązaniami swoich poprzedników, prawda? Bo okres 5 lat to jest wystarczający okres na to, aby zmiany wprowadzić, aby pokazać owoce swojej działalności. Owoce, prawda? One się już powinny ujawnić i się ujawniają. I właśnie tym przejawem, tym owocem jest emigracja. Jest masowa wręcz emigracja. No i właśnie pytanie, dlaczego rządzący nie próbują zatrzymać tych młodych, wykształconych ludzi, czy niekoniecznie wykształconych, ale przecież również tutaj ludzi do prac prostych, prawda, ciężkich potrzeba Polsce. No właśnie, to jest pytanie bardzo istotne, a rzeczywiście nie próbują zatrzymać tych ludzi. Nie próbują. Niejako obojętnie się do tego podchodzi, czy ktoś tu mieszka, czy wyjeżdża za granicę. No, proszę ojca, to jest ta filozofia liberałów, prawda? Filozofia liberałów, którzy, prawda, wierzą w jakąś taką kluczową rolę tego rynku, który wszystko rozwiąże, załatwi, że w ogóle to problem jakiegoś takiego patriotyzmu gospodarczego, to w ogóle coś takiego nie istnieje, prawda, jak patriotyzm gospodarczy. No i wobec tego jest im to obojętne. A przecież takie rozwiązania jakieś można by wprowadzić. Na przykład ostatnio czytałem, to jest chyba wiadomość sprzed 2 dni, że na przykład na Węgrzech wprowadzono rozwiązanie opłaty dla tych za studia, tych, którzy emigrują. No niestety, jeżeli wyjeżdżasz, a otrzymałeś wykształcenie za darmo, studia, prawda, na przykład techniczne, bardzo kosztowne, i chcesz teraz wyjechać za granicę, no to zwróć koszty kształcenia, prawda? To byłby jakiś element po którym ten potencjalny emigrant zastanowiłby się, czy mu się to opłaca. To jest zadziwiające, jaka jest beztroska właśnie władzy o przyszłość Polski, o pracowników, o zatrudnienie. Przecież na przykład, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jak opłata za studia, prawda, tych, którzy wyjeżdżają. No, zdroworozsądkowe rozwiązanie, oczywiste, prawda? No, jeżeli nie chcesz pracować tutaj, a dostałeś za darmo wiedzę, no to za to zapłać, prawda? To przecież to rozwiązanie było stosowane w Polsce za komuny. Za komuny. Później to zaniechano. A przecież czy to nie jest słuszne, aby takie rozwiązanie wprowadzić? Bo przecież my tu kształcimy ludzi, fachowców, prawda? Z których korzystają kraje wyżej rozwinięte. To jest to słynne zjawisko brain drain, prawda? Drążenia mózgów, prawda? I temu powinniśmy w jakiś sposób działać.
No, no można, oczywiście... Można powiedzieć, panie profesorze, że teraz rząd planuje 500 milionów, tak? 500 milionów złotych na aktywizację, zwłaszcza dla grupy osób do 30 roku życia. No ale czy... Bo ja pamiętam program dla stoczniowców, gdzie stocznie rozwalono. Później oczywiście stocznie niemieckie na tym zyskały, bo tam można było dotować stocznie. W Polsce nie można było dotować. A dzisiaj człowiek, który no, w dużej mierze przyczynił się do, krótko mówiąc, rozwalenia przemysłu stoczniowego w Polsce, będzie się zabierał za przemysł atomowy za 110 tysięcy złotych miesięcznie, no to zaproponowano stoczniowcom, żeby się przekwalifikowali ze stoczniowców na fryzjerów psów na przykład.
Tak, więc to jest w ogóle jeden wielki skandal, co zrobiono ze stoczniami, bo przecież one mogły generować miejsca pracy, one mogły znakomicie funkcjonować. Rzeczywiście zlikwidowano pod pretekstem, że polski rząd dotuje stocznie. No, oczywiście, że nawet jeżeli to była prawda, to proszę pamiętać, że wszyscy to robią, łącznie ze stoczniami niemieckimi, prawda? I jakoś nikt nie każe, prawda, za to dotowanie innych krajów. Natomiast akurat dotknęło to Polskę, a polskie władze posłusznie oczywiście to wykonały, aby zlikwidować dotacje i dobić stocznie. No i rezultat jest taki, że Pomorze obecnie jest regionem o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce. A przecież te stocznie naprawdę mogłyby funkcjonować. No oczywiście program aktywizacji bezrobotnych, nic nie, szkolenia, bo przecież do tego to się sprowadza, nic nie da, jeżeli temu, którego się szkoli, nie zapewni się miejsca pracy, prawda? Czyli ja ciebie wyszkolę, prawda, w określonym zawodzie i wtedy zaczniesz pracę. Natomiast obecnie jest tak, że wydaje się duże środki na szkolenia, ale ten bezrobotny jak szukał do tej pory pracy, tak dalej tej pracy szuka i żeby nie wiem ile szkoleń skończył, to i tak tej pracy nie znajdzie, bo jak do tej pory jej nie znalazł, to jej nigdy nie znajdzie. No i te szkolenia to jest takie wydawanie pieniędzy, prawda, dla firm szkolących. Firm szkolących, tak jak to obrazowo przedstawiłem w telewizji Trwam, to jest takie zrzucanie pieniędzy z helikoptera po prostu, żeby je po prostu wydać, prawda, żeby ktoś tam miał ich więcej i mógł wydać.
No ja tutaj nie chcę też nic insynuować, ale może też z tego helikoptera zrzuca się do konkretnych firm szkolących,
żeby... Pewnie tak, to znaczy nie wszyscy oczywiście otrzymują te środki na szkolenia, prawda, są pewnie tacy, którzy są preferowani. No ale i stąd to nic nie daje. Krótko mówiąc, to jest nieefektywne, bo trzeba tworzyć miejsca pracy. I nie tylko tu chodzi o wydatki infrastrukturalne państwa. Wręcz możemy zaczerpnąć z idei, prawda, Kwiatkowskiego przed II wojną światową, tworzyć nowe państwowe fabryki, prawda, generujące miejsca pracy. Bo przecież koncepcja centralnego ośrodka przemysłowego, no na tym polegała, żeby tworzyć zakłady pracy tam, gdzie jest najwyższe bezrobocie. A właśnie ten region świętokrzyski, Centralnego Ośrodka Przemysłowego, to było właśnie centrum bezrobocia. Więc do tej idei warto by też powrócić, nawiązać. No a tymczasem jest odwrotnie. My zakłady pracy po kawałku likwidujemy. Bardzo mi się podobała wypowiedź jednego ze słuchaczy w tym programie w telewizji Trwam, w Rozmowach Niedokończonych, który właśnie mówił, że co jakiś czas czytamy, a to, że gdzieś zlikwidowano zakład pracy dający 200 miejsc, zatrudnienie 200 osobom, a to 1000, a tu 150. No i to stopniowo, prawda, te zakłady są likwidowane. Więc tutaj my nie powinniśmy tak posłusznie, prawda, tych zarzutów brać do serca, jeżeli chodzi o dotowanie, dlatego, bo niestety w Unii Europejskiej nie wszyscy postępują fair, prawda? Znane są liczne przykłady, na przykład władz francuskich, ratowania firm francuskich, prawda? Chociażby zakładów samochodowych, czy dotowania rolników, pomagania rolnikom. No, każdy stara się na własną rękę właśnie swoją sytuację ratować.
Więc jednak jest patriotyzm gospodarczy, tylko w Polsce z tym jest problem.
Tak, staramy się właśnie tak być bardzo fair wobec całej Unii Europejskiej, niestety bez wzajemności. Bez wzajemności, tak.
Panie profesorze, dzisiaj coś w stylu exposé wygłosił premier Jarosław Kaczyński i gdy mówimy o bezrobociu, to zaproponował 10-letni plan walki z bezrobociem i to miałby być plan stworzenia 1 200 000 nowych miejsc pracy w ciągu 10 lat i plan ten miałby objąć przede wszystkim miasta poniżej 50 000 mieszkańców, tereny wiejskie i tak zwane gminy zdegradowane. I mówił Jarosław Kaczyński o tym, że można uzyskiwać nowe zatrudnienie przy pomocy 10 różnych instrumentów. Oczywiście nie będę ich teraz tutaj wymieniał, ale od stypendiów począwszy na zwolnieniach podatkowych i dopłatach skończywszy. Jak pan ocenia, czy są szanse powodzenia takiego planu w ciągu 10 lat 1 200 000 nowych miejsc pracy?
No niewątpliwie ten okres jest na tyle pojemny, prawda, że szansa stworzenia 1 200 000 miejsc pracy istnieje. To nie ulega wątpliwości. I oczywiście tutaj instrumenty, rozwiązania muszą być bardzo różnorodne, żeby ten cel osiągnąć. To, co mi się podobało, jeżeli chodzi o tę propozycję, to jest właśnie te propozycje wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Bezrobocie, pamiętajmy, dotyka przede wszystkim mniejsze miejscowości, prawda? Przeludnienie na wsi i właśnie ukryte bezrobocie na wsi. No i małe miasta. I stąd ten pomysł, ażeby tam skoncentrować walkę z bezrobociem w miastach poniżej 50 000 mieszkańców jest słuszny, no bo chyba nie w Warszawie, ani nie w Poznaniu, czy we Wrocławiu, prawda? No i tutaj jednym ze sposobów oczywiście mogą być jakieś ulgi podatkowe na zatrudnienie, na powiększanie ilości miejsc pracy, niewątpliwie zwolnienia na zwolnienia podatkowe dotyczące nowych inwestycji. W ogóle mnie się wydaje, że w tym programie walki z bezrobociem powinno być położone i chyba tutaj w tym programie rzeczywiście ten akcent jest położony na aktywizację, na poprawę sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest, a ten sektor to ponad 99%, jak czytałem, małe i średnie przedsiębiorstwa wszystkich firm, to 3/4 miejsc pracy i dokładnie, 67% PKB.
Dokładnie tak, więc tutaj klucz w poprawie sytuacji koniunktury gospodarczej leży w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dużo jest przedsiębiorstw rodzinnych, właśnie dużo jest takich przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, bo to jest to pojęcie do 50 pracowników sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Bo jeżeli przyjrzeć się dużym przedsiębiorstwom, proszę ojca, to im się wiedzie dobrze. One mają bardzo dobre wyniki finansowe, One mają duże zasoby finansowe, własne źródła, własne finansowania. One są powiązane w ogóle kapitałowo z przedsiębiorstwami zagranicznymi na zasadzie współpracy wewnątrzbranżowej. One otrzymują kredyty z zagranicy, zasilanie z zagranicy. Sytuacja dużych przedsiębiorstw, możemy powiedzieć, jest dobra. Jest dobra. No właśnie to całe zło dzieje się w tym sektorze MSP, który cierpi na brak kapitału, no i na różnego rodzaju obciążenia i utrudnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. A przecież on jest ściśle powiązany z tymi dużymi przedsiębiorstwami poprzez związki kooperacyjne. I tutaj sukces będzie leżał właśnie w ratowaniu tego sektora.
Panie profesorze, jeszcze w tym kontekście walki z bezrobociem, także pewne propozycje edukacyjne, które dzisiaj padły podczas wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, przedstawił takie propozycje dla oświaty, że oświata byłaby od 7 roku życia, później 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum, więc likwidacja gimnazjum i, co tutaj myślę w tym kontekście też bardzo ważne, odbudowa szkolnictwa zawodowego, które całkowicie w Polsce siadło dzisiaj, a w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i kształcenia specjalistów w danych dziedzinach, no wydaje się, że te szkoły zawodowe miały swój status i dzisiaj także przydałyby się, żeby istniały, a nie nawet studia wyższe, prawda, że jakieś tam kierunki, które są ściśle zawodowe, no robi się z tego studia dzisiaj.
Dokładnie tak. Proszę ojca, więc zacznę od... Nie chcę oczywiście tutaj rozpoczynać rozważań nad systemem edukacyjnym.
Oczywiście,
w Polsce, prawda?
Ale w kontekście właśnie walki
natomiast
z bezrobociem.
Natomiast dwie kwestie chciałem z tego poruszyć. Po pierwsze, to co mi się bardzo wydaje cenne, to jest powrót do czteroletniego liceum. Otóż, proszę ojca, liceum trzyletnie jest nieporozumieniem, dlatego, bo w ciągu 3 lat nauki w liceum nauczyciele nie są w stanie nadrobić wszelkich zaległości, które są niezbędne, aby przygotować ucznia do zdania matury na przyzwoitym poziomie. W ogóle system, reforma edukacyjna zakończyła się na gimnazjum i nie dotknęła liceum. To jest jakieś nieporozumienie w ogóle. No i stąd te wspaniałe wyniki na maturach, prawda? Bo w istocie nauczyciel w liceum musi nadrabiać zaległości z gimnazjum i ze szkoły podstawowej, a niewiele czasu mu zostaje na nowy materiał przygotowujący do matury. Ale ten temat oczywiście zostawiam, bo nie chcę wchodzić w system edukacyjny. Natomiast ewidentną sprawą jest porzucenie. Ja nie wiem, dlaczego to się tak stało. Przecież to zupełnie dobrze funkcjonowało, system pomaturalnego szkolnictwa zawodowego, prawda? Czyli osoba, która z różnych względów bardzo, bardzo często chciała wcześniej zacząć pracę, prawda? Po skończeniu liceum po prostu mogła skończyć szkołę zawodową i być świetnie przygotowanym do zawodu. Niekoniecznie to musi być, prawda, inżynier, prawda, robiący obliczenia, prawda, natężenia mostu, tylko to może być technik, który wykonuje prace prostsze. I zapotrzebowanie na tego typu pracę jest największe, prawda, w Polsce. I stąd tego typu pracowników po prostu brakuje. No i o dziwo, no znów powracam do tego socjalizmu. O ile to szkolnictwo zawodowe, pomaturalne funkcjonowało, prawda, funkcjonowały też technika, czyli funkcjonowały szkoły średnie, które dawały konkretny zawód łącznie z uzyskaniem matury, prawda? To niekoniecznie musiały być szkoły zawodowe pomaturalne, ale również technika zawodowa, po których skądinąd można było iść na studia, bo się miało świadectwo maturalne. I ten system znakomicie dostarczał fachowców na rynek pracy, prawda? No, a obecnie mamy nadprodukcję tych humanistów, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. Krótko mówiąc, no niestety system edukacji nie jest dostosowany do potrzeb rynku. I to jest wielka rzeczywiście szkoda. I z tym się absolutnie zgodzę i popieram odbudowę szkolnictwa zawodowego na średniego szczebla.
Panie profesorze, to jeszcze o systemie podatkowym. No bo jesteśmy też w sytuacji, jakiej jesteśmy. Pojawia się alternatywa, pojawiają się konkretne propozycje i konkretny pakiet ustawowy. Dzisiaj Jarosław Kaczyński na konferencji zaproponował zmianę systemu podatkowego i nowego zorganizowania finansów publicznych. Między innymi zaproponował nową ustawę, która połączy PIT i CIT w jednej ustawie i nową ustawę o VAT-ie. I zapowiedział także, że nowe zapisy mają zmniejszyć ryzyko interpretacyjne. Deklaracje podatkowe mają być bardzo uproszczone i bardzo precyzyjnie będą określone koszty pracy. Powiedział także, że ustawa, ma istnieć taka ustawa proinwestycyjna, czyli to, co przedsiębiorstwo inwestuje, nie jest opodatkowane. I jeszcze jedna propozycja, zatrzymania wzrostu podatku VAT, czyli żeby on nie wzrastał, ale jednocześnie rejestracji podatkowej mają podlegać wszystkie podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą. I tutaj myślę bardzo ważny składnik tego pakietu. Jarosław Kaczyński mówi, chcemy wprowadzić podatek obrotowy, jeśli chodzi o wielkie sieci sprzedaży i banki.
Tak, no więc to są propozycje daleko idące. Oczywiście jest to jakaś taka mała rewolucja podatkowa, to co proponuje premier Jarosław Kaczyński. Odnosząc się do owego połączenia PIT i CIT, no nie znam szczegółów, prawda, jakby to miało wyglądać. Prawdopodobnie chodzi o ujednolicenie stopy opodatkowania, no ale teraz jest pytanie, czy to by szło w kierunku zmniejszenia obciążenia opodatkowania gospodarstw domowych czy tam przedsiębiorstw, czy też nie. I na razie wiemy tylko, że to połączenie PIT-u z CIT-em niewątpliwie byłoby uproszczeniem systemu podatkowego. Dla ciekawości powiem, że to już tak na marginesie, że w ogóle wpływy z podatku PIT w tym roku planowane są na wysokości 37 miliardów złotych, wpływy z podatku CIT w wysokości 24 miliardów złotych. Czyli to, co płacą przedsiębiorstwa, wynosi dużo mniej, aniżeli to, co mają zapłacić w formie podatków osoby fizyczne, pracownicy. Więc to jest jakieś w ogóle kuriozum, niepojęte, że pracownik, świat pracy dostarcza większych wpływów podatkowych państwa, aniżeli przedsiębiorstwa, w których ten dochód do opodatkowania jest przecież wytwarzany. Bo przecież wiemy, że w przedsiębiorstwie następuje połączenie kapitału rzeczowego z kapitałem ludzkim i z uwzględnieniem wydajności tych czynników powstaje czysty dochód, dochód narodowy, prawda? No i na zdrowy rozum wydaje się, że jednak to przedsiębiorcy powinni płacić wyższe podatki, a nie osoby fizyczne, które zaledwie w formie wynagrodzenia otrzymują ułamek tego dochodu, ułamek, prawda? A jest odwrotnie. To oczywiście jest miarą nieudolności systemu podatkowego w Polsce, jeżeli chodzi o ściągalność podatków. Znaczy jest dowodem na to, że przedsiębiorstwa skutecznie unikają płacenia podatków, a państwo jest w tym względzie bezradne, po prostu bezradne i nic w tym kierunku nie robi. To jest najgorsze, bo to, że pewna część podmiotów nie płaci podatki, tak jest oczywiście na całym świecie, ale tu skala bezradności naszego państwa jest zatrważająca. No i stąd ten postulat tej rejestracji podatkowej, prawda, żeby po prostu ten proceder unikania płacenia podatków był w miarę, no nie tyle zlikwidować, bo jego się nie da w pełni zlikwidować, ale zdecydowanie zmniejszyć.
I podatek obrotowy od
wielkich
sieci.
Ma służyć ten podatek obrotowy. bo przecież tak, jeżeli chodzi o banki, to oczywiście to są instytucje finansowe o jedne z najwyższej rentowności w ogóle w Polsce. To są instytucje niezwykle dochodowe. Na przykład najnowsze dane, jeżeli chodzi o zysk w tym roku, on jest znów wyższy niż rok wcześniej w tym samym okresie. Banki są instytucjami szalenie dochodowymi i stąd powinny się tymi zyskami w większym stopniu z państwem dzielić. No i również te instytucje handlowe, wielkopowierzchniowe, one też są instytucjami bardzo dochodowymi, a niestety
nie wykazują tego.
Nie wykazują tych dochodów. No i właśnie ideą podatku obrotowego, czyli podatku od przychodów, od wpływów, bez uwzględniania kosztów, prawda, jest, aby ten proceder manipulowania kosztami w celu zmniejszenia zysku do opodatkowania, dochodu do opodatkowania, żeby wyeliminować, prawda, bo nas tu nie interesuje, Urząd Skarbowy nie interesuje, jakie masz koszty, prawda. Możesz mieć duże koszty, możesz mieć małe koszty, nas to nie interesuje. Nas interesuje tylko wielkość wpływu, przychód, prawda? A to jest łatwo zarejestrować pod warunkiem, że się oczywiście rejestruje w kasach fiskalnych. Bo jeszcze można pod stołem, prawda, transakcje dokonywać bez rejestracji. I też się uniknie podatku. No ale to już jest trudniejsze, nieco trudniejsze. Więc ta idea podatku obrotowego, skądinąd funkcjonującego w zamierzchłych czasach, ma za zadanie właśnie zminimalizowanie tego procedury manipulowania kosztami w celach podatkowych. No i też niewątpliwie będzie też minimalizowało ten proceder tak zwanych cen transferowych, czyli procederu polegającego na zawyżanie kosztów poprzez dodawanie różnego fikcyjnych prac, robót dokonywanych przez podmioty zagraniczne jako formę transferu kapitału za granicę. To jest znana sprawa transferu kapitału w ukrytej formie, w formie kosztów do rajów podatkowych. No i właśnie ideą podatku obrotowego jest, aby tą ściągalność podatków zwiększyć. Oczywiście on też ma swoje wady, prawda, bo niestety Unia Europejska od niego odeszła. On ma swoje wady, wadę polegającą na tym, że jest to podatek, który wielokrotnie opodatkowuje przychody, który niestety ma charakter inflacjogenny. No wszystko ma swoje wady i zalety, prawda? No ale fakt unikania podatków przez przedsiębiorstwa jest niepodważalny i tutaj ten przykład właśnie sieci wielkopowierzchniowych jest najlepszym tego dowodem, bo przecież supermarket, który zatrudnia kilkaset osób i wykazuje, prawda, i pracuje na granicy rentowności, no to jest jakaś fikcja, prawda, jakaś fikcja, czy nawet straty. Jeżeli chodzi o banki, podejrzewam, tak domyślam się, że wprowadzenie podatku obrotowego ma być tutaj, ma zastąpić ten projektowany podatek bankowy, który wprowadzono w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. W tych dwóch krajach podatek bankowy wprowadzono jako tam pewien procent aktywów banku. Z tego, co pamiętam, w Wielkiej Brytanii to chyba 0,34% aktywów bankowych i chyba 0,5% chyba na Węgrzech, ale tego wskaźnika pewny nie jestem.
No ale też gdy banki w Polsce są w zasadzie w obcych rękach i są to jakieś córki matek zagranicznych, no to w sytuacji jakiegoś kryzysu...
Ale podatki muszą płacić w Polsce, one podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu jednak.
Ale często przepływ tych pieniędzy dokonuje się do matek,
prawda? Oczywiście, że to jest możliwe, że poprzez... No przykładowo, można sobie wyobrazić, prawda, taką sytuację, że firma matka świadczy jakieś usługi doradcze dla firmy córki, prawda, w Polsce, banku córki. Mhm. No i po prostu koszt takiej usługi szacuje na jakimś w ogóle astronomicznym poziomie i to powiększa koszty, prawda, danego banku tu w kraju, czyli obniża jego dochód do opodatkowania, prawda. No a płatność za tę usługę przepływa za granicę, przy czym faktyczna, rzeczywista wartość tej usługi jest znikoma, a większość, część tej sumy to jest po prostu transfer kapitału, prawda? Tych sztuczek, jeżeli chodzi o transfer kapitału za granicę poprzez tak zwane ceny transferowe, jest oczywiście cała masa. I ciekawostką, że tutaj w tej dziedzinie też się niewiele robi. No, bo to jest i materia bardzo złożona, bardzo trudna. I wiem, że tutaj spore, bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ściągania, ścigania tych właśnie przedsiębiorstw dokonujących tego rodzaju sztuczek podatkowych są Stany Zjednoczone. One mają bardzo duże doświadczenie i dosyć skutecznie właśnie walczą z tym procederem transferu, ukrytego transferu kapitału. No i powinniśmy jakoś próbować, prawda, zasięgnąć doświadczenia tych krajów o lepszej skuteczności ściągalności podatków. No ale chyba znów tu jakiejś większej chęci nie ma. Odnoszę, no zresztą wcale się nawet i trochę nie dziwię. No taka jest filozofia tego liberalizmu gospodarczego, prawda, który na wszystko zezwala. Niestety ze stratą oczywiście dla budżetu państwa, bo proszę zauważyć, no to jest jakieś niepojęte. Głównym źródłem wpływów podatkowych państwa to jest podatek VAT, który przecież na ogół płacą osoby fizyczne przede wszystkim, bo podatek VAT płacimy przy zakupie towaru, prawda?
No i więcej.
I wpływy z tego tytułu w Polsce, to jest największe źródło wpływów podatkowych, to jest 120 miliardów złotych. Następny, drugi podatek to jest podatek akcyzowy, prawda? Też przecież płacimy, na ogół to jest podatek wliczany do ceny paliwa. No i trzeci pod względem wpływów podatkowych to jest podatek PIT, a na szarym końcu wpływy z podatku CIT od przedsiębiorstw. Więc coś nie tak jest, prawda?
Panie profesorze, też no, ten VAT został podniesiony, no, mówi się, że o 1%, no, ale to i tak jest sięgnięcie do kieszeni, oblicza się 5-7 miliardów złotych ten 1% do kieszeni rodzin.
6 miliardów.
I to najczęściej najuboższych, którzy praktycznie całe swoje pieniądze przeznaczają właśnie na zakup towarów, gdzie wtedy płacą podatek VAT, no bo ci bogatsi mogą ewentualnie coś oszczędzać. I wtedy VAT-u nie płacą.
Od oszczędności się VAT-u nie płaci, tak. Więc tak.
Więc dotyka to najbiedniejszych tak naprawdę.
No, mniej zamożnych, tak to nazwijmy, mniej zamożnych. Więc tak, jeżeli chodzi o podniesienie podatku VAT do 23%, no rzeczywiście to było bardzo dotkliwe, prawda, dla społeczeństwa. No, pamiętajmy, że niektóre towary, opodatkowanie VAT wzrosło z 5% do 23%. Mam tu na myśli oczywiście te słynne artykuły dla dzieci, prawda? Artykuły dla dzieci. Co też jest jakimś kamyczkiem do ogródka polityki prorodzinnej rządzących władz. No więc rzeczywiście to podniesienie podatku VAT o 1% przyniosło dodatkowe wpływy rzędu 6 miliardów złotych, około 6 miliardów złotych. No ale pamiętajmy, że owe 23% to jest jedno z najwyższych w Unii Europejskiej. To jest jeden z najwyższych wskaźników oprocentowania, stóp oprocentowania tego podatku VAT w Unii Europejskiej, prawda? Więc tu w ogóle maksymalny poziom oprocentowania VAT-em to jest 25%. Więc my się w ogóle tu zbliżamy w ogóle do ściany, prawda? No, to jest jedna kwestia. Drugą ważną kwestię, którą warto poruszyć, jest to, że jeżeli znów podniesiemy VAT, to oczywiście znów napędzimy inflację, bo podatek VAT ma tę cechę, że jest wliczany do ceny towaru, a więc jeżeli rośnie, to rośnie cena, prawda, towaru, czyli rośnie inflacja, czyli spadają nasze realne dochody, prawda?
A więc popyt wewnętrzny.
I popyt wewnętrzny i konsumpcja jako ważny czynnik wzrostu gospodarczego. I w istocie do tego rząd, prawda, przyczynił się do tego spowolnienia, podnosząc podatek VAT, hamując konsumpcję. No i to, co ojciec zauważył, to jest to, że podatek VAT głównie dotyka ludzi mniej zamożnych. A dlatego, bo jeżeli obywatel mniej zamożny, a tak rzeczywiście jest, wydaje całą swoją pensję miesięczną na zakupy, prawda? I w każdym towarze, który kupuje, jest podatek VAT, no to on uczciwie ten podatek płaci, prawda? On jego uniknąć nijak nie może, bo inaczej by nie kupił towaru, prawda? No a skoro wydaje całą swoją pensję na utrzymanie przy życiu, wobec tego uczciwie płaci podatek VAT. Ludzie bogaci oczywiście nie wydają całej swojej pensji na zakupy, prawda? Dużą część odkładają, a zatem tego podatku VAT nie płacą. No oczywiście mogą... czyli tu jest ta koncepcja, prawda, malejącej wydajności tego dochodu, który, jeżeli tak, to można go opodatkować. A zatem warto wprowadzać podatki progresywne i pamiętać, że no nie można tym podatkiem VAT łatać dziury budżetowej. Bo pamiętajmy, że to jest podatek właśnie dotykający najszersze rzesze. On jest bardzo wygodny dla rządzących, bo proszę zauważyć, on jest podatkiem łatwo ściągalnym. Tu nie trzeba Urzędu Skarbowego, żeby podatek VAT był zapłacony, bo sklep ten podatek odprowadzi, prawda, za nas. My płacimy, ale sklep go odprowadza, bo jest w cenie to w detalicznej towaru. Natomiast nie trzeba się mozolić, tak jak jest to w przypadku podatku CIT, podatku dochodowego od przedsiębiorstw, tu nie trzeba się mozolić z oceną zdolności płatniczej przedsiębiorcy, z jego szacowaniem jego dochodów, prawda? To jest oczywiście mozolne, trudne. Natomiast podatek VAT każdy natychmiast płaci, prawda? I stąd idea właśnie, aby w systemie podatkowym ciężar wpływów podatkowych przenosić na te podatki pośrednie, na te podatki, które są wliczane do ceny towaru, a więc VAT i akcyza, bo akcyza jest taką odmianą podatku VAT, bo akcyza to jest podatek wliczany do ceny, ale w formie kwotowej, prawda, nie procentowej, tylko w formie kwotowej, tak jak to jest.
A więc de facto na te warstwy biedniejsze społeczeństwa, przyczyniając się, jak sądzę, także do jeszcze większego wzrostu rozwarstwienia.
No tak, oczywiście, no jeżeli nie ma sprawiedliwości podatkowej, prawda, a rzeczywiście tak jest, że jedni muszą te podatki uczciwie płacić, a inni mogą tego opodatkowania uniknąć, no to rozwarstwienie materialne no jednak pogłębia się. No mówiąc złośliwie, prawda, rozwarstwienie społeczne no jest podobnież motorem, motywacją w rozwoju gospodarczego, tak jak to się zakłada w koncepcjach gospodarki skrajnie liberalnej. Ja akurat mam co do tego bardzo duże wątpliwości, no ale akurat te koncepcje zwyciężają niestety w bieżącej polskiej polityce gospodarczej.
Panie profesorze, jeszcze temat emerytur i za chwilę oddajemy też głos słuchaczom. No, jest ta informacja no zła, że w połowie października może zabraknąć pieniędzy na świadczenia z ZUS-u. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszym półroczu tego roku wykorzystano na wypłatę emerytur już prawie 60% całości środków budżetowych, a rząd chce pokryć ten niedobór funduszu emerytalnego, wykorzystując 3 miliardy z funduszu rezerwy demograficznej, czyli kosztem gwarancji wypłat emerytur w przyszłości. Dzisiaj tak Także Jarosław Kaczyński na wspomnianej konferencji także odniósł się do tego systemu emerytalnego i powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość, gdy obejmie władzę, wraca do terminów 60 i 65 lat przy pełnym prawie pracy do 67 roku życia. Więc nie będzie to obowiązek, ale prawo do 67 roku życia pracy, ale terminy 60 i 65 lat już pozwolą przejść na emeryturę. I także mówi, rezygnujemy z opodatkowania rent i emerytur do 1000 zł, a także chcemy przywrócić możliwość wyboru między ZUS a OFE. To są te, no, w największym skrócie, propozycje, które dzisiaj Jarosław Kaczyński przedstawił w opozycyjnym exposé do dzisiejszego systemu emerytalnego.
Właśnie, więc to jest bardzo ważny obszar polityki gospodarczej. I tutaj, no, powiem szczerze, że te propozycje idą w dobrym kierunku. Dlatego, bo jeżeli chodzi o system emerytalny, powrót do poprzedniego systemu emerytalnego, do systemu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ja myślę, że to jest jednak trafne rozwiązanie, że przedłużenie wieku emerytalnego kobiet o 7 lat no jest jakimś czymś zatrważającym. Prawda? Kobiety, które łączą pracę zawodową z wychowywaniem dzieci, mają jeszcze 7 lat dłużej pracować. Niewątpliwie nie wyobrażam sobie wydajności pracy takich kobiet. No ja na przykład, proszę ojca, nie wyobrażam sobie, aby pielęgniarka w wieku 66 lat pobierała mi krew z żyły. Ja sobie tego nie wyobrażam. Albo na przykład, żeby lekarz w wieku 66 lat mnie operował, prawda? Bo mnie zamiast nerki może wyjąć wątrobę na przykład. Więc zmierzam do tego, że no, wydajność pracy ludzi właśnie w tym wieku no jest po prostu bardzo ryzykowna. Bardzo ryzykowna. No i to jest jednak. Druga kwestia, powinno być system jednak wymiany pokoleniowej, prawda, miejsc pracy.
Największe bezrobocie jest dzisiaj wśród ludzi młodych, ponad 50% do 34 roku życia, czyli wtedy, kiedy młodzi powinni zakładać rodzinę, myśleć o mieszkaniu, o dzieciach właśnie, a ten wskaźnik dzietności jest 207 miejsce na 212 badanych państw przez ONZ, więc zastraszający ogon, no to taki człowiek chodzi i szuka jakiejś pracy, to może tu na czarno gdzieś tam coś znajdzie, jakieś zajęcie, albo na umowę śmieciową, prawda, co też jest w Polsce niepokojącym zjawiskiem, ta ilość umów śmieciowych.
Rosną, umowy śmieciowe rosną. Nie, więc rzeczywiście, no, jednak młody człowiek na ogół jest bardziej wydajny niż człowiek w wieku, prawda, poemerytalnym. To nie ulega wątpliwości. I z tego między innymi względu, no, należy jednak, nie należy wydłużać tego wieku emerytalnego. To, co przegłosowano w Sejmie o wydłużeniu wieku emerytalnego, oznacza, że w Polsce ludzie będą pracowali najdłużej prawie w całej Unii Europejskiej. To jest jeden z najwyższych poziomów, prawda, zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. Niewiele jest krajów w Unii Europejskiej, które mają tak wyśrubowany wiek emerytalny.
No ale argumentacja jest taka, panie profesorze, my jesteśmy krajem na dorobku.
No tak, na dorobku, ale to niewiele nam da, dlatego, bo powiadam, tu chodzi o wymianę pokoleniową, o zatrudnienie młodych, danie szans pracy młodym ludziom, którzy są wydajni, to nie którzy wiem, będą zakładali rodziny, którzy będą po prostu tworzyć rodziny i mieć dzieci, prawda?
Nie wiem, czy pan słyszał, panie profesorze.
Gospodarstwo domowe to jest małe przedsiębiorstwo.
Taki dowcip, w czasie wyborów, które wygrała Platforma Obywatelska 5 lat temu, no było to hasło zabierz babci dowód. I teraz babcie mogą się w pewien sposób śmiać z wnuczka i powiedzieć, wnuczku, zabrałeś babci dowód, babcia zabierze ci teraz miejsce pracy.
Dokładnie tak. Tak. No ale oczywiście ta niewątpliwie jakość pracy w tak podeszłym wieku jest wątpliwa i przecież będą rosły wydatki państwa, no, chociażby na system leczenia, prawda, ludzi w podeszłym wieku, tych, którzy jeszcze będą pracować. To jest bardzo wątpliwy zysk, jeżeli chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego. Jeżeli chodzi o opodatkowanie rent i emerytur, rzeczywiście to jest jakieś takie śmieszne, że człowiek, rencista, emeryt biedny, który ledwie wiąże koniec z końcem, prawda, mając emeryturę 1000 zł, bo renty są oczywiście jeszcze niższe, musi nagle biegać do Urzędu Skarbowego i rozliczać się z podatkiem. W ogóle to jest po prostu śmieszne i takie poniżające. Bo wiadomo, że on tego podatku, nawet jeżeli on chyba nie zapłaci tego podatku. Tam koszt wypełnienia tego formularza jest wyższy od podatku, który on zapłaci. Więc to jest w ogóle taka biurokratyczna, niepotrzebna mitręga. Dziwię się, że jeszcze tego, do tego władza nie doszła. No i ostatnia ważna kwestia, ZUS AOFE, tak? ZUS AOFE, czyli ubezpieczenia w systemie tym budżetu państwa, prawda, i w systemie otwartych funduszy emerytalnych, funduszy kapitałowych. No, gołym okiem widać, że ten system otwartych funduszy emerytalnych nie działa. On po prostu nie działa, dlatego, bo przyrost aktywów funduszy emerytalnych jest bardzo mały, a on przecież warunkuje przyszłe wypłaty emerytur. Te wyliczenia, które są już szacunkowo, zresztą już są pierwsze emerytury wypłacane z funduszy emerytalnych, z OFE, no one są na żałośnie niskim poziomie i po prostu system emerytalny oparty o OFE w dużej mierze zależy od sytuacji na giełdzie. Bo jeżeli otwarte fundusze emerytalne lokują swoje aktywa w części w akcje, prawda, no to wysokość aktywów OFE zależy od wahań ceny rynkowej akcji. Czyli nasze emerytury z OFE będą zależały od tego, jak będą się wahały ceny rynkowe akcji, dochody przedsiębiorstw akcyjnych. No, to jest niepojęte, dlatego, bo przecież emerytury powinny mieć charakter stabilny. No i ostatnie doświadczenia właśnie w czasie kryzysu finansowego mówią, że w ogóle aktywa OFE spadały, a jeżeli rosną, to bardzo powoli i w ogóle o jakichś wysokich emerytorach ci przyszli emeryci to muszą zapomnieć. Zaletą tego systemu ZUS-owskiego jest to, że jest on bardzo stabilny i niewątpliwie pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli w ZUS-ie jest niedobór środków na wypłatę emerytur, to jednak siłą państwa jest jego zdolność do podnoszenia podatków, prawda? I rozwiązywania między innymi na przykład tego problemu. Na tym polega siła państwa, jego zdolność do podnoszenia podatków czy dochodów w innej formie, prawda? W jakiejś innej formie niż podatki. Natomiast w OFE są po prostu przyszli emeryci zdani na łaskę i niełaskę rynku kapitałowego. I na dokładkę jeszcze w tym systemie stworzonym zarządów AWS ludzi do tego zmuszano, co jest rzeczywiście niepojęte. Dlatego, bo dla mnie zawsze osoba, podmiot, który chce lokować na rynku kapitałowym, powinien to robić dobrowolnie, na własne ryzyko, a nie pod przymusem, prawda? Pod przymusem. Rynek kapitałowy nie działa pod przymusem. Tutaj działają wilcze prawa, prawda, rynku. I nie można emerytur uzależniać od sentymentów rynku kapitałowego. A zatem koncepcja, aby w ramach tego systemu OFE powrócić do dobrowolności wyboru tego systemu, jest jak najbardziej słuszna. Jest jak najbardziej słuszna. No, jeżeli chodzi o pozwolenie pracy ludziom, ale dobrowolnie, prawda, do wtedy, kiedy się czują na siłach, kiedy osiągną wiek emerytalny, no to oczywiście też pełna zgoda, prawda, jeżeli ktoś, no na przykład lekarz, prawda, no, przecież lekarz w wieku lat 67, no rzeczywiście niekoniecznie musi prowadzić operacje, prawda, ale może być świetnym diagnostą, prawda, i nadal jeszcze funkcjonować. Mam tu na myśli oczywiście te zawody, gdzie wymagane jest głębokie wykształcenie, prawda, i długoletnie doświadczenie. Przykładowo lekarze, prawda? Więc, ale tylko na zasadach dobrowolności. Natomiast ja sobie nie wyobrażam murarza, prawda, który stoi na rusztowaniach w wieku 66,5 lat. Ja tego sobie nie wyobrażam. I stąd wydłużenie tego wieku emerytalnego pod przymusem, praca pod przymusem jest absolutnie niepojęta.
Bardzo dziękuję. Pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy Państwa do rozmów, do zadawania pytań naszemu gościowi. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, a także końcówki 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy, 536 600 100 i 200 to telefony w naszej rodzinie.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Irena z Mazowsza. Proszę ojca i proszę pana profesora. Odniosę się do pana Kaczyńskiego. Teraz chce likwidować bezrobocie. Przecież miał wszystko w ręku. Premiera, prezydenta.
Tylko ja od razu pani Ireno powiem, rozmawiamy na temat tej sytuacji obecnej, bo jeżeli zaczniemy się skupiać teraz na tych, którzy nie są przy władzy, a mają pewne propozycje, ja bym raczej wolał rozliczać tych, którzy 5 lat już rządzą i pewne deklaracje także składali i teraz można tutaj wyciągać pewne wnioski, prawda? Bo pani skieruje to na tory, znowu łapmy opozycję, która dzisiaj nie ma de facto wpływu na to, co jest, tak? A jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, jakąś alternatywę, no to chyba dobrze, że ją ma. To takie jest moje zdanie.
Trzeba ją oceniać po prostu.
Może w takim razie kolejny telefon. Proszę bardzo, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Można do audycji?
Prosimy. Jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, ojcze, witam. Piotr z Katowic, kłania.
Witamy, panie Piotrze, prosimy.
No tak, panie profesorze, to ja sobie tak pomyślałem, po 20 latach ponad rozkradania państwa polskiego, to trzeba w tej chwili kolejnych 25 lat, żeby to odzyskać. A druga strona ma służby, ma wojskowe służby informacyjne, przecież weszły po 80 roku do stałych struktur władzy. I teraz wobec pana po prostu wystąpienia dzisiejszego takie pytanie, czy wzorem Węgier, czyli Viktora Orbana, wprowadzenie podatku od banków i od marketów sklepów wielkopowierzchniowych będzie zgodne z prawem unijnym. Przede wszystkim to. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, więc bardzo ważne pytanie. Ale proszę ojca, ja chciałem się jednak odnieść do tej pani, która zdążyła powiedzieć, prawda, że w 2005 roku premier Kaczyński, że teraz chce likwidować bezrobocie, a że miał premiera, prezydenta i podejrzewam, że niewiele zrobił. Mniej więcej to w tym duchu szło, tak? Ja jednak tej pani chciałem przypomnieć, że wtedy, kiedy PiS był u władzy w latach 2005-2007, deficyt sektora finansów publicznych wynosił zaledwie 1,7%, że zadłużenie państwa wynosiło zaledwie 400 miliardów złotych, że sytuacja, że tempo wzrostu PKB wynosiło ponad około 6%. I to, co pani najbardziej, na co zwróciła uwagę, na owe bezrobocie, że ono było bardzo niskie. Z tego, co sobie przypominam, to było mniej niż 8%. Sytuacja była gospodarcza wtedy bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobra.
Ale jakoś też, panie profesorze, ludzie ulegli temu, co przez 5 lat dzisiaj się mówi, prawda? No, że w zasadzie to jest naprawianie po tym, co było za Kaczyńskiego. No pani też jakby tutaj w tym kierunku
tu
szła.
Tu nie ma żadnego naprawiania. Dlatego, bo proszę ojca, PiS zostawił gospodarkę w bardzo dobrej kondycji. W bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. To właśnie dzięki tej sytuacji gospodarczej udało się następnie poprzez ekspansywną politykę fiskalną podtrzymać wzrost gospodarczy i uniknąć tej recesji, która dotknęła kraje zachodnie. Bo to właśnie później zaczęto prowadzić politykę zwiększenia deficytu budżetowego, zwiększenia wydatków budżetowych, powiększenia zadłużenia. Jak wspomniałem, tego już uzbierało się grubo ponad 300 miliardów złotych. Mam na myśli zadłużenie państw, sektora publicznego.
Na koniec pierwszego kwartału 2012 roku zadłużenie publiczne liczone według metodologii krajowej, bo to są jeszcze dwie metodologie, wynosiło 824,3 miliarda złotych, natomiast liczone według metodologii unijnej 867,4
miliardów. A wtedy, kiedy oddawał władzę PiS, to było około 400 miliardów. Tempo wzrostu gospodarczego było bardzo wysokie, więc bezrobocie było bardzo niskie. Dlaczego zatem trzeba było naprawiać błędy PiS-u? Bo ten następny rząd wręcz skorzystał na tej sytuacji gospodarczej. To właśnie dzięki tej dobrej sytuacji gospodarczej udało się ten wzrost podtrzymać. Więc ja się z tą panią absolutnie nie zgadzam, która mówi, mieliście premiera, mieliście prezydenta. Nawiasem mówiąc, prezydent akurat w tych sprawach nic nie może. To jest następny temat. I nagle, prawda, i nagle te narzekania. No, na ogół też jest tak, że ludzie zawsze narzekają. To jest tyle na temat tego pani, która oczywiście zaczęła od teraz narzekania, ale pana, uczciwie chciałem jej odpowiedzieć.
Pytanie pana Piotra.
Natomiast pana Piotr, czy wzorem Urbana wprowadzić podatek od banków i od marketów wielkopowierzchniowych? Jeżeli chodzi o oczywiście, że tutaj zakazu nie ma. Pamiętajmy, że Węgry Znaczy tak, zacznijmy od tego, że prawo unijne jeszcze nie reguluje w pełni systemów podatkowych, na szczęście, krajów członkowskich. Prawda? Czyli jeżeli chodzi o politykę fiskalną, tutaj państwa mają pełną swobodę, oczywiście z wyjątkiem dotowania firm prywatnych. Natomiast mogą sobie system podatkowy układać taki, jaki chcą, prawda? Jaki chcą. I ten podatek od banków wprowadziła Wielka Brytania, prawda? On jest w ten sposób sformułowany, że banki muszą odprowadzać do budżetu państwa podatek o równowartości około 0,3% wartości aktywów bankowych. Te aktywa bankowe łatwo policzyć i z tego punktu widzenia ten podatek jest, można powiedzieć, taki dosyć transparentny i słusznie, dlatego, bo okazuje się, że instytucje finansowe są instytucjami tak dochodowymi, że mogą się tymi dochodami dodatkowo z państwem podzielić. To samo postąpiono na Węgrzech. Nawiasem mówiąc, tutaj żadnych zastrzeżeń Unii Europejskiej nie ma, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego podatku. Są innego rodzaju oczywiście zastrzeżenia, natomiast do rządu Orbana, natomiast akurat nie w tej materii. I podobnie można uczynić z firmami wielkopowierzchniowymi, prawda? Tutaj nie sądzę, aby tutaj Unia Europejska interweniowała. Tak mogę odpowiedzieć.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tutaj dzwonię w sprawie tej rozmowy, która się toczy.
A pani imię?
Proszę?
Jak ma pani na imię?
Natalia.
Proszę bardzo, pani Natalio. Słuchamy.
Tak?
Tak, no tak. Dobrze. Cały czas.
No ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ to po prostu chodzi o te sprawy gospodarcze kraju. Ja na przykład studiuję i wie ksiądz. Poszłam do biura pośrednictwa pracy.
Rozmawia pani bardziej z naszym gościem, panem profesorem, niż ze mną, tak? Bo ponieważ to jest gość dzisiaj naszej audycji, więc gdyby pani też kierowała pytania do pana profesora, to wtedy będę wdzięczny, tak?
Ja tylko
animuję rozmowę.
To ja mam tak w zasadzie takie jedno pytanie najważniejsze.
Dobrze, proszę,
dlaczego?
To.
Ja studiuję dwa kierunki. Dwa humanistyczne i praktycznie już kończę oba te kierunki. I dlaczego ja, idąc do biura pośrednictwa pracy, na przykład słyszę z ofertą, no oczywiście nie skończyłam tych studiów jeszcze, tak, został mi rok do końca, ale jeżeli słyszę propozycję od pani w biurze pośrednictwa pracy, że jedyną pracą, jaką ona mi może zaoferować, jest praca magazyniera w Tesco albo przy stoisku ryb w Tesco, no to... No przepraszam, ale to chyba właśnie się dzieje źle w naszym kraju. I nie ma się co dziwić, że ludzie wyjeżdżają za granicę, gdy ktoś im właśnie oferuje jakieś większe perspektywy. Pokazuje im coś, co mogą robić w życiu, a nie coś, co można robić nie kończąc żadnych studiów i nic od siebie nie dając w życiu.
Tak, dobrze, to ja już odpowiadam. Perspektywy, tak. No, wie pani, dotknęła pani kwestii, z którą ja się też stykam jako nauczyciel akademicki, prawda? Bo przecież kształcę młodzież i też na te tematy rozmawiam i śledzę. Proszę panią, rzeczywiście kluczowa sprawa jest, jaki kierunek studiów się skończy. Wiadomo, że jednak jest nadmiar tych absolwentów studiów humanistycznych, a zdaje się, że pani je oba studiuje. I to jest niestety fakt. I przykro powiedzieć, ale takie właśnie prace są tylko dla tego nadmiaru absolwentów uczelni humanistycznych. No oczywiście, że tak być nie powinno. Ja się z panią zgadzam, że dla pani również powinno znaleźć się miejsce pracy zgodnie z pani wykształceniem. No ale tutaj jest problem niewłaściwej struktury nauczania w szkolnictwie wyższym i niewątpliwie to jest problem, który, nawiasem mówiąc, warto by rozwinąć. Ja panią rozumiem i rozumiem tych, którzy wyjeżdżają za granicę, bo mają tam większe perspektywy. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że przecież praca w magazynie w Tesco na Rybnym niewątpliwie nie daje satysfakcji. Więc tutaj rozmawialiśmy już dzisiaj nawet w tym programie, że dlatego zasady jest system właśnie tego szkolnictwa zawodowego, na przykład szkół zawodowych, pomaturalnych, lepszego sprzężenia kształcenia na uczelniach wyższych z konkretnymi firmami, prawda, oferującymi miejsca pracy. No na przykład wydaje się, że zbyt mały nacisk położono na związki przedsiębiorstw z uczelniami, prawda, w finansowaniu szkół wyższych z równoczesną ofertą pracy. No więc no to jest bolesne. To jest tragedia tego kraju, który nie jest w stanie właśnie takich osób jak pani po prostu zagospodarować, zaoferować godziwego miejsca pracy, bo ja myślę, że i humanistów też byśmy znaleźli godne miejsca pracy. Mi się wydaje, że ten system informacyjny, jeżeli chodzi o miejsca pracy, też szwankuje, bo przecież i dobrych humanistów też potrzeba. I to też jest przyszłość Polski. No smutno mi to mówić, ale wie pani, na przykład znam też i przypadki, bo ja jestem pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej, że już obecnie ogłoszenia o zatrudnienie szukają absolwenci Szkoły Głównej Handlowej z tytułem doktora. Z tytułem doktora. Sam osobiście w prasie takie ogłoszenie widziałem poszukujących z tytułem doktora zatrudnienia. Nawet wręcz do mnie przychodzili doktorzy z prośbą, żeby im pracę znalazł. No to są jakieś nieprawdopodobne tragedie.
Tylko w tym momencie, panie profesorze, pani Natalia staje się potencjalną emigrantką, tak? Czyli państwo wypuszcza...
No nawet to sugeruje, prawda? Nawet
państwo, to sugeruje. Państwo wypuszcza konkretnie panią Natalię ze swojego terytorium i w ogóle jakby pozbywa się pani Natalii w tym momencie. Z drugiej strony starszym osobom każe się pracować do 67 roku życia. No coś tutaj jest takiego nie bardzo zrozumiałego, tak? W tym jakiejś myśli.
Nie, jest po prostu nieudolność państwa w gospodarowaniu zasobami ludzkimi. Tak bym to określił. Po prostu ewidentna nieudolność państwa.
Bo nie widzę tu pewnej logiki, nie widzę tutaj, panie profesorze, tej myśli, która by pozwalała na jakieś pakietowe rozwiązania, na jakąś, nie wiem, reformę, nazwijmy to tak, chociaż to też się w Polsce coraz gorzej kojarzy, to słowo. Gdzieś się robi jakieś zabiegi, prawda, a wydłużmy czas pracy, a zróbmy to, a zróbmy tamto, ale to wszystko jakby nie trzyma się kupy.
No to są paliatywy, prawda, niewątpliwie. Nie ma jakiegoś takiego próby systemowego rozwiązania problemu zatrudnienia właśnie, dostosowania szkolnictwa wyższego do zapotrzebowania gospodarki, tak żeby na przykład na ten problem bezrobocia humanistów na przykład rozwiązać na wczesnym etapie, prawda, jego pojawiania się. Czyli żeby na przykład, bo ja wiem, po maturze, czy nawet na wczesnym etapie studiów, żeby uświadomić tym ludziom, żeby jednak starali się studiować te kierunki, które potrzebują zatrudnienia. I powiadam, ściślejszego związania pracodawców, prawda, z uczelniami wyższymi. Bo na przykład na naszej uczelni obserwuję taką sytuację, że duże firmy konsultingowe, prawda, już starają się o pracowników, oferując zatrudnienie tym studentom na ostatnich latach studiów, prawda? Oni szybko, prawda, proponują pracę, żeby tylko młody człowiek do firmy konsultingowej przyszedł, nawet jak studiuje, nawet jak jeszcze nie ma tego tytułu, prawda? No i to jest jakieś rozwiązanie, żeby właśnie tego pracodawcę niejako przyciągnąć do uczelni.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, czy ja mówię do Radia Maryja?
Tak, szczęść Boże, słuchamy. Kto mówi?
Aneta z Warszawy.
Bardzo proszę pani Aneto, słuchamy.
Ja chciałabym...
Prosimy głośniej trochę.
Ja tutaj słucham rozmów niedokończonych, wywiad jest z panem profesorem, tutaj słuchałam bardzo wyraźnie, znaczy bardzo, z takim skupieniem, bo jestem przedsiębiorcą, akurat znam problem przedsiębiorców i tak cały czas słuchałam i no i nie do końca się zgadzam z tym, co pan profesor powiedział. Nie spodobało mi się to, że osoby, które emigrują za granicę, żeby na przykład był projekt, żeby zwracały za studia. Tak jak tutaj mogę powiedzieć, że nie ma miejsca pracy dla tych ludzi, prawda? Czyli oni muszą coś robić, więc muszą emigrować. Przede wszystkim też uważam, że wyjściem nie jest też opodatkowanie, wprowadzenie dodatkowego opodatkowania, czy to do banków. Markety oczywiście, zgadzam się, żeby na równi z nami konkurowały, znaczy żebyśmy się stali konkurencyjni. Co do banków ja się nie zgadzam, ze względu na to, że banki przerzucą z powrotem te koszty na nas, prawda? Czyli to się stanie dodatkowym, tak jakby obciążeniem dla przedsiębiorcy. Proszę nie zapominać tego, że większość przedsiębiorstw polskich jest właśnie zadłużona i to ona poniesie dodatkowe koszty, dodatkowego obciążenia. Halo?
Tak, tak, ja słucham i zapisuję uważnie to, co pani bardzo ciekawie mówi. Proszę kontynuować.
Dlatego ja myślę, że problem tkwi w tym, żeby poprawić sytuację i kondycję polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli my wiemy, że one znajdują się w złej sytuacji finansowej. No i niestety mi się wydaje, że trzeba pracować i myśleć nad tym, żeby poprawić ich konkurencyjność. No na opodatkowanie marketów rozwiąże nam tylko problem konkurencyjności, że my pójdziemy równie na rynku polskim, ale żeby nasze polskie przedsiębiorstwa przetrwały i żeby mogły cokolwiek znaczyć, to one muszą wyjść za granicę, ale one na dzień dzisiejszy są za słabe. Czyli nie możemy wyjść od dodatkowych obciążeń. Musimy je jakoś po prostu zwolnić opodatkowania. Ja nie wiem, czy zmniejszyć opodatkowania. Ja myślę, że można zmniejszyć opodatkowania. Na dzień dzisiejszy, jeszcze wrócę a propos pracownika. Można powiedzieć, że utrzymanie pracownika, miejsca pracy, to jest 64% obciążenia od wynagrodzenia netto musi odprowadzić pracodawca do budżetu państwa, bo najpierw jest to część w ZUS-ach, część w podatku dochodowym, prawda? I teraz tak, tego polskiego przedsiębiorcę jest nie stać. Czyli, żeby on mógł zatrudnić, na Boga, zejdźmy z obciążeń podatkowych. Przepraszam, że to powiem. Ale zejdźmy z obciążeń podatkowych i wtedy ten przedsiębiorca będzie zatrudniał i wtedy to wszystko jakoś ruszy. Ale moim zdaniem, według mnie, obciążenia w Polsce są za wysokie. I tak jak mówię, przedsiębiorstwa polskie mają problem z kapitałami i coś trzeba zrobić z tym ich zadłużeniem. Proszę księdza, ja tutaj, przepraszam, proszę ojca, ja tutaj mam do czynienia też z firmami, które zaczynają działalność. Ja widzę tych ludzi młodych, którzy są zafascynowani, że będą przedsiębiorcami i oni nie wytrzymują roku. Nie wytrzymują, bo nie mają finansowania. A to, co jest na pierwszy, jak to się mówi, pierwszy rok, to im nie wystarcza. Halo? Mhm,
tak, tak. Słuchamy, my słuchamy, proszę panią. My to bardzo uważnie słuchamy, ja to zapisuję.
Dlatego
niech pani kontynuuje,
nie,
bo ja się ustosunkuję do tego, co pani mówi. Bardzo proszę. No,
właśnie im nie wystarcza i oni padają. Czyli oni raz, że nie stworzą miejsca pracy, to po drugie, niecały rok oni zwiększają bezrobocie w Polsce. Jest to po prostu bardzo, bardzo poważny problem i moim zdaniem wyjściem z bezrobocia jest po prostu wsparcie przedsiębiorców. I na pewno nie przez zwiększenie opłat, czy to banki, bo tak jak mówię, obciążenie banków, banki zrzucą opłatę jako dodatkową, jakąś prowizję, czy jakąś opłatę. One wkalkulują to dodatkowe obciążenia. A koszty utrzymania w ogóle banków, oni mówią, macie 0 zł za prowadzenie rachunku. Tak naprawdę nie. Nie ma nic za darmo. Ten przedsiębiorca płaci. Ja mówię, zmniejszajmy wydatki, zmniejszajmy koszty.
Pani Aneto, pozwolimy teraz odpowiedzieć panu profesorowi. Dobrze, bardzo dziękuję za ten ciekawy i merytoryczny telefon.
Dobry. Ja również bardzo dziękuję za no właśnie, bardzo merytoryczną wypowiedź, dlatego, bo no, poruszyła pani no, kluczową kwestię, jeżeli chodzi o źródła rozwoju gospodarczego Polski, jakim jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. I o ile w większości prawda, z pani stwierdzeń na pewno się zgadzam, no o tyle z niektórymi można dyskutować. No zwłaszcza, jeżeli chodzi o ów podatek od banków. Wie pani, to nie jest absolutnie pewne, że banki przerzucą ów podatek na klientów. Mam tu na myśli czy przedsiębiorców, czy na kredytobiorców, prawda? Czy nawet na depozytariuszy. Dlatego, bo no wszystko zależy od konkurencyjności między bankami. No, jakieś tam jednak elementy konkurencyjności między nimi występują. No, przykładowo chociażby pamięta pani tę słynną wojnę depozytową, prawda? Słynną depozytową. Wojnę depozytową. No to była jednak walka o klienta. Czyli jednak to nie ma pewności, że na pewno to dodatkowy koszt będzie przerzucony na klienta. No wszystko zależy od konkretnej pozycji danego banku na rynku finansowym. No pewnie, że ta rywalizacja, konkurencyjność między nimi nie jest duża. Jest to prawda. W Polsce dominuje kilka dużych banków. No ale jednak pamiętajmy, że te starania o klienta no mogą jednak trochę je powstrzymywać przed owym przerzucaniem owego podatku. To jest jedna kwestia. No jednak proszę zauważyć, obecnie w walce o klienta oprocentowanie depozytów na przykład trochę rośnie. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, wie pani, no ja rozumiem, że to może być przerzucone na klienta, no ale jednak jeżeli mamy szukać źródeł dodatkowych wpływów do budżetu, a musimy, to jest nieuniknione, no to przecież skądś musimy je znaleźć, prawda? No małe MSP, sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie, bo szkodzimy rozwojowi, prawda? No ci nie, tamten nie, prawda? No to w końcu okaże się, że tych dodatkowych wpływów nie znajdziemy, a musimy. A jednak ja już mówiłem, że jeżeli chodzi o wskaźnik dochodowości, no jednak te banki są instytucjami, podmiotami, jednymi z najbardziej dochodowych i gdzieś tych źródeł wpływów podatkowych trzeba szukać. Albo mówiąc jeszcze inaczej, wprowadzenie takiego podatku od banków, no w najmniejszym stopniu one odczują to obciążenie podatkowe, aniżeli inne podmioty gospodarcze. Więc tu bym troszeczkę polemizował, aczkolwiek no ja nie twierdzę, że takiego ryzyka nie ma. Przechodząc teraz do przedsiębiorczości w Polsce i trudnej sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. No wiemy, że oczywiście kondycja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczem dla wzrostu gospodarczego Polski, bo przecież to jest ten sektor wytwarza ponad 60% produktu krajowego brutto. I ja się z panią zgadzam, że tutaj przedsiębiorstwa są mocno opodatkowane, bo przecież pani podała ten wskaźnik opodatkowania, utrzymania pracownika 64% od płacy netto. No od brutto to jest tam około 45%. No w każdym bądź razie przecież to nie kto inny, jak obecnie władza ponownie podwyższyła składkę rentową, którą płacą przedsiębiorcy, prawda? Która to składka rentowa to nic innego jak dodatkowy podatek. No ja przypomnę, że wtedy, kiedy, no przepraszam, że wracam do tych czasów prawda, PiSu, no ale o ile sobie dobrze przypominam, to w 2007 roku, tuż przed oddaniem władzy, obniżono składkę rentową dla przedsiębiorców, prawda, o 1,5%. I to była jakaś tam jednak, no, co by nie mówić, pewna ulga dla przedsiębiorców. No aha, jeszcze nie zgadza się pani ze mną z tym opodatkowaniem wykształcenia, prawda, ludzi emigrujących za granicę. Na pewno słuszna, trafna uwaga, że skoro nie mogą znaleźć tutaj zatrudnienia, no to lepiej niech sobie wyjadą, ułożą życie za granicą, bo przecież lepsze to niż tutaj tkwienie na bezrobociu. No niewątpliwie tak, wie pani, niewątpliwie tak, ale no, jeszcze jest z kolei takie zjawisko, że na przykład za granicę wyjeżdżają ludzie tutaj Polsce potrzebni po skończeniu szkół technicznych, tylko dlatego, że tam będą mieli, prawda, pięciokrotnie wyższe zarobki. Więc sprawa jest rzeczywiście bardzo złożona i nie tak prosta, jak może ja na początku to przedstawiałem, a pani później. No ja jednak bym optował za tym, aby jednak jakieś hamulce dla emigracji wysoko wykształconych obywateli, tych, którzy, na których tu praca czeka, żeby jednak wprowadzić.
Przede wszystkim tworzenie tych warunków dla ludzi.
No i tak, tworzenie tych warunków. Natomiast w pełni się z panią zgadzam. No, przedsiębiorstwa są rzeczywiście zadłużone, że małe przedsiębiorstwa nie mają kapitału, że proszę panią, rzeczywiście to bardzo taką cenną uwagę pani powiedziała, że dużo przedsiębiorstwa, młodzi ludzie zaczynają, prawda, tworzą przedsiębiorstwa, są pełni energii, tworzą, prawda, ten podmiot gospodarczy, to jest właśnie to szumpeterowska, prawda, kreacja, kreatywność ludzka, to jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki rynkowej, rynku w Polsce. No ale po roku, prawda, zniechęcają się, nie wytrzymują konkurencji, bo brak im kapitału. Proszę panią, bardzo cenna uwaga, podzielam to, że rzeczywiście te młode przedsiębiorstwa jednak pewnej ochrony potrzebują, że one na początku powinny być w jakimś stopniu nawet pod pewnym parasolem, jeżeli chodzi o konkurencję z zagranicy. Bo proszę zauważyć, system rynkowy na Zachodzie działa od setek lat, prawda? Tam te przedsiębiorstwa są, prawda, znakomicie funkcjonują w gospodarce rynkowej. Nasz system rynkowy dopiero funkcjonuje od lat 20. My się dopiero uczymy gospodarki rynkowej i te nasze przedsiębiorstwa, prawda, no trudno im konkurować z firmami zagranicznymi. I dlatego takie pełne otwarcie gospodarki, prawda, rzucanie naszych małych, słabych przedsiębiorstw wyposażonych słabo kapitałowo z tymi rekinami zagranicznymi, dobrze czującymi się w mechanizmach gospodarki rynkowej, niewątpliwie stwarza, prawda, niekorzystną sytuację konkurencyjną dla naszych firm. I stąd tutaj z tym otwieraniem gospodarki na zewnątrz, no, my powinniśmy być ostrożni, no bo jednak szanse są nierówne. Tymczasem właśnie tutaj w imię tego pełnej wolności rynkowej, prawda, te przedsiębiorstwa zdane są na własne siły, niewątpliwie wymagają dokapitalizowania. Tutaj powinny być istotne ulgi ze strony państwa dla tych przedsiębiorstw, które dopiero powstają. No, ostatnie dane statystyczne mówią, że jednak więcej, mam na myśli ten sektor małych i średnich przedsiębiorstw, więcej firm upada, aniżeli powstaje, prawda? Dotychczas było odwrotnie, jednak więcej firm powstawało, aniżeli upadało. Więc to jest sytuacja bardzo niekorzystna. Dlatego właśnie trzeba by, chyba jednak warto, aby troszeczkę stwarzać ulgi podatkowe dla tych nowo powstających przedsiębiorstw. Jakieś dłuższe wakacje podatkowe dla nich tworzyć, tak żeby one były w stanie jednak nagromadzić ten kapitał i utrzymać się na początek na rynku. bo to jest warunek właśnie sukcesu naszej gospodarki rynkowej. No, no my nie naprawdę, to był jakiś błąd w sztuce, prawda, na samym początku, że my mamy nagle tak świetnie funkcjonować i obracać się na rynku jak te przedsiębiorstwa zagraniczne i w imię tego, że poddani presji zagranicznej, konkurencyjnej będziemy efektywni, prawda? No, prędzej upadniemy, aniżeli poprawimy efektywność. Także tu z panią też w pełni się zgadzam. Natomiast no, jeżeli chodzi już, prawda, o ten konkret, no, ja przypomnę, że składka rentowa była obniżona. Później ci, którzy, prawda, tak szermowali hasłami gospodarki wolnorynkowej, tę składkę rentową dla przedsiębiorców, powiadam, dla przedsiębiorców podnieśli. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Halo.
Prosimy.
Halo.
Słuchamy pana. Chyba nie bardzo możemy się porozumieć. Halo? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do audycji, mogę?
Jest pani na antenie, proszę tylko przyciszyć radio, bo słyszę, że będzie pani przeszkadzało w tle.
Nie rozumiem, przepraszam, wyłącz radio.
O właśnie. Teraz. I możemy rozmawiać, bardzo proszę, kto dzwoni skąd?
Dzwoni Urszula z Raciborza.
Proszę pani Urszula, słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć coś na temat banków. Proszę ojca, bo chyba to jest ojciec, tak?
No jest przede wszystkim pan profesor, który jest dzisiaj gościem naszej rozmowy.
A jest pan profesor, tak, też tak. Właśnie jestem, mi jestem, o to tak, chodzi. Witam, ale witam. Chodzi mi o co? Ja jestem osobą, znowu powiem, starszą i schorowaną. I poszłam do banku w takiej sprawie, że, bo kupiłam sobie takie garki, bo jestem na ścisłej diecie do gotowania. Philipsa, nie? A to było kiedyś Ceptera. I poprosiłam w banku, żeby mi płacili ratę za ten garnek. A zamiast płacić ratę na garnek, to mi wmówiła i zmusiła, bo zdrowego człowieka by nie zmusiła, ale mnie jako chorego zmusiła, że mam przyjąć kredyt konsolidacyjny. I, bo nie będzie pani więcej płacić, tylko tyle, ile pani płaci, ale odbiera ty więcej. Ja jeszcze jej powiedziałam wtedy tak, bo to była młoda dziewczyna i powiem, była w ciąży, ale to było 2 czerwca.
Ale to chyba wie pani, nie bardzo jakby te szczegóły mają znaczenie. Bardzo bym prosił ewentualnie na skupienie się na tej kwestii finansowej i może tylko na tym poprzestańmy, dobrze?
Tak, to jest kwestia.
I pytanie, konkretne pytanie.
Pytanie do pana profesora.
Chciałam powiedzieć, dlaczego ja się zgodziłam na to.
Mm-hmm. No to ciekawe, tak.
Dobra, nie będę już mówić. Chodziło o to, że płacę kredyt konsolidacyjny, ale ona mi nie powiedziała, że do tego kredytu konsolidacyjnego jest ponad 2000 kosztów tak zwanych. A ja wzięłam w sumie, miałam do spłacenia jedną pożyczkę i 3 raty. To w sumie było niecałe 2000 zł, ale w tej chwili płacę ponad 2000 kosztów i grożą mi mnie pistoletem i poszłam kiedyś do niej, to mi powiedziała, niech się pani uspokoi. Teraz jest oczywiście dyrektorką banku.
Mm-hmm. To może tutaj pani Urszulo, właśnie panie profesorze, co to jest ten kredyt konsolidacyjny?
Kredyt konsolidacyjny to jest połączenie kilku kredytów w jeden kredyt. Pani tego nie rozwinęła akurat, czy miała wcześniej inne kredyty, ale skoro mówi o kredycie konsolidacyjnym, prawda, używa tego pojęcia, to znaczy, że musiała być wcześniej zadłużona,
mhm,
prawda, z dwóch źródeł, prawda, i stąd oni to złączyli, prawda, i stworzyli jeden kredyt. No i niestety takie połączenie, prawda, taka konsolidacja kosztuje. I tu niestety wprowadzono rzeczywiście tą panią być może w błąd. No, koszt 2000 z konsolidacji dwóch przykładowo kredytów przy w ogóle wysokości zadłużenia, jak pani mówi, do spłacenia miała 2000, jest czymś kuriozalnym. No i krótko mówiąc, wykorzystano pani brak wiedzy. Wykorzystano pani brak wiedzy w celach zarobkowych. Bo jednak, jeżeli chodzi o pracowników banków, no oni jednak im zależy, oni są oceniani od wielkości od ilości udzielanych kredytów, bo przecież bank z kredytów, prawda, żyje, więc im więcej tych kredytów udzieli, tym jest pracownik lepiej oceniany. Tak samo nieuczciwość banków polega, tych, którzy doradzają, prawda, w bankach polega na tym, że w sposób nachalny zachęcają ludzi do kupowania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bo od tego mają prowizję, prawda? Mają prowizję od zachęcania do określonych lokat, prawda? Które na przykład po bliższym przyjrzeniu okazują się, że mało atrakcyjne w istocie na granicy inflacji, prawda? Rentowność tych lokat jest na granicy inflacji, no ale oni oczywiście od tego są oceniani. I dlatego często, no i na przykład idzie się do okienka dokonać przelewu i nachalnie wmawiają, prawda, człowiekowi, żeby te pieniądze w coś tam ulokował. I bywa tak, że no człowiek w pośpiechu, no pozornie, na pierwszy rzut oka to pozornie się wydaje korzystne, no podejmuje szybko decyzję, a później żałuje, prawda, że taką decyzję podjął. To się często zdarza, na przykład były takie dziwaczne lokaty, połączenie lokaty z ubezpieczeniem. Lokaty w banku z lokatą w firmie ubezpieczeniowej. Prawda? I to tak strasznie zachęcano do tego. No oczywiście chodziło o prowizję dla tego, pracownika banku, który te transakcji będzie dokonywał. Więc no jest w tych bankach sporo takiego wykorzystywania słabego braku wiedzy. No przecież jest sprawą oczywistą, że obywatel nie specjalizuje się, prawda, w problematyce kredytowo-depozytowej. No i wszystko kręci się wokół uczciwości tego pracownika banku. No z tym jest oczywiście różnie. No i tyle mogę pani odpowiedzieć. No jeżeli by to, bo ja nie chcę od razu, prawda, tutaj oceniać, czy ten kredyt konsolidacyjny był czymś złym, czy czymś dobrym, prawda, dla pani. No ale po prostu to zanim taką decyzję pani podjęła, no wymagało to szczegółowego przeanalizowania, no tego, co to jest ten kredyt konsolidacyjny, jak to wpłynie na raty kredytowe, ile, no przynajmniej zawczasu powinno się panią poinformować, że opłata za konsolidację kredytów wynosi 2000 zł, bo już to powinno dać do zrozumienia, że coś jest nie tak, że to takie korzystne jednak nie jest. No, a w ogóle w tym wszystkim to jest bardzo smutne, proszę ojca, że pani musi zaciągać kredyt na zakup garnków. No to jest po prostu...
No to jest najbardziej kuriozalne.
To jest po prostu najbardziej smutne. Tak, że w Polsce na zakup garnków trzeba zaciągać kredyt w banku.
Panie profesorze, sądzę, że no temat jest bardzo interesujący i takich może głosów od przedsiębiorców albo od zwykłych konsumentów, jak na przykład przed chwilą pani Urszula, no jeszcze będzie trochę, dlatego zapraszam, by pozostać do godziny pierwszej.
Bardzo proszę.
Dzisiaj,
bardzo
dobrze? Proszę. Więc pan profesor Andrzej Kaźmierczak, który jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, jest także wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej, pozostanie razem z nami do pierwszej. Program poprowadzi ojciec Marcin. A ja zapraszam już teraz państwa do modlitwy na zakończenie dnia. Z panem profesorem po północy spotkamy się ponownie.